Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam Państwa. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś jest bardzo ciekawy temat. Muzyka w Triduum Paschalnym. Muzyka liturgiczna w Kościele w Polsce. Witam szanownych gości, specjalistów właśnie z tej dziedziny. Największych, można powiedzieć, jednych z największych specjalistów w Polsce. Jest z nami ksiądz doktor habilitowany Grzegorz Poźniak, prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Ojcze, szczęść Boże.
Jest z nami również siostra Dolores Nowak ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest z nami ksiądz dr Franciszek Kynik, członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Szczęść Boże.
Dobrze, witam serdecznie.
No właśnie, piękny temat, muzyka w Triduum Paschalne, z drugiej strony muzyka liturgiczna w Kościele w Polsce i wiemy chociażby z tego przedstawienia, że istnieje takie stowarzyszenie jak Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych. Może kilka słów na ten temat, co to za stowarzyszenie, dlaczego powstało, kiedy powstało?
Więc proszę Ojca, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu całego Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, ponieważ gościmy na antenach telewizji Trwam i Radia Maryja po raz pierwszy, bardzo się z tego cieszymy. Stowarzyszenie nasze zostało powołane do życia w 2001 roku, ale to było takie powołanie formalne tego stowarzyszenia. Stowarzyszenie w zasadzie jako jeszcze nie stowarzyszenie działało już od w zasadzie czasu wprowadzania reformy soborowej w Kościele w Polsce, więc w latach 60. spotykali się ze sobą profesorowie uczący muzyki w seminariach duchownych w Polsce. Oczywiście na początku działalności posoborowej tych profesorów było niewielu, dopiero to się wszystko rozbudowywało. Rozbudowywał się również Instytut, jeszcze wtedy nie Instytut Muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z czasem, kiedy ta kadra się poszerzała, kiedy coraz więcej osób zajmowało się muzyką liturgiczną w Polsce, wtedy pojawiła się też idea powołania stowarzyszenia, które będzie chciało wpływać na muzykę kościelną, muzykę liturgiczną w Polsce. Owocem tych wielu lat aktywności wielu osób, wielu księży profesorów pracujących na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, potem w seminariach duchownych w Polsce i w ośrodkach muzyczno-kościelnych w Polsce, było właśnie koroną tej działalności było powołanie do życia Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Odbyło się to, miało to miejsce w 2001 roku. Na siedzibę stowarzyszenia wybrano Opole, a takim ojcem naszego stowarzyszenia, tak można byłoby powiedzieć, jest nestor Polskich Muzyków Kościelnych, ksiądz profesor Ireneusz Pawlak z Lublina.
Czyli widzimy ważny ośrodek w Opolu, znany wszystkim chyba organistom z chorału opolskiego i skupiający muzyków kościelnych, bo muzycy kościelni to nie tylko księża i siostry.
Oczywiście tak. Jest nam też niezwykle miło, że siedzibą stowarzyszenia jest Opole i że ojciec tak pięknie skojarzył właśnie Opole z muzyką liturgiczną, ale oczywiście nie tylko muzykę kościelną w Polsce uprawia się w Opolu i nie jest to cieszymy się, jeżeli tak nas się postrzega jako wiodący ośrodek, ale oczywiście nie jest on jedyny i pewnie nie koniecznie wiodący.
To jeszcze bardzo może proszę, dodam, że, bo ojciec tak właśnie skojarzył to z Opolem. Owszem, tam jest siedziba, natomiast tak jak nazwa sama mówi, stowarzyszenie skupia wszystkich polskich muzyków kościelnych. No i oczywiście jakby promotorami, takimi wiodącymi osobami, tak jak to mówił ksiądz Grzegorz, nasz ksiądz prezes, byli od początku księża odpowiedzialni za muzykę liturgiczną w poszczególnych diecezjach. Natomiast stowarzyszenie się rozrasta i mamy już bardzo dużo także członków osób świeckich w przeróżny sposób związanych i uprawiających tę muzykę, czy to dyrygentów, czy organistów, czy też nauczających w szkołach organistowskich, czy w ośrodkach, gdzie uczy się muzyki kościelnej, czy liturgicznej. Także teraz to nawet nie wiem, jak to procentowo wygląda, ale jest to mieszane.
No 150 członków nasze stowarzyszenie w tej chwili liczy. Jest największą organizacją muzyczno-kościelną w Polsce, sformalizowaną również w działaniu. Jest działającym prawnie stowarzyszeniem polskim.
To jest ważne, że istnieje taki organ ponieważ on porządkuje dużą część, wielką część na pewno muzyki kościelnej.
Tych spraw do uporządkowania ciągle oczywiście pozostaje bardzo wiele. Udało nam się w ostatnich latach uporządkować programy nauczania w szkołach organistowskich. Uzgodniliśmy, jakie są minima kształcenia muzyczno-kościelnego w Polsce na poziomie szkół organistowskich. Przygotowujemy także w tej chwili i instrukcję nową, czy powiedzmy sobie próbujemy uczestniczyć w formułowaniu nowej instrukcji o muzyce liturgicznej dla Kościoła w Polsce. Więc tych działań jest bardzo wiele. Teraz z kolei kolejnym problemem, który pojawia się na naszym forum, to jest nowy śpiewnik liturgiczny, który być może należałoby znowu przejrzeć, przemyśleć, ponownie wydać. Więc tych problemów, tak jak ojciec mówi, jest bardzo wiele, bo muzyka jest żywa i dlatego skoro jest żywa, to sama z siebie jakby przynosi kolejne nowe sprawy, problemy do rozwiązania.
No, na pewno takie, w ogóle obecność takiego stowarzyszenia, jego działanie jest bardzo ważne dla samych osób, które zajmują się tą dziedziną w Kościele, no bo jednak naprawdę możemy się zintegrować, wymienić się i problemami, i poszukiwaniami i rzeczywiście te działania mogą być bardziej zintegrowane. Oczywiście stowarzyszenie nie ma tutaj jakiejś mocy ustawodawczej, bo działamy w jak najściślejszej więzi z Konferencją Episkopatu i z komisjami liturgicznymi. Natomiast właśnie taka troska czy wnoszenie pewnych inicjatyw na forum Kościoła w Polsce, to już właśnie to jest to, czym się zajmujemy, czym chcemy po prostu otoczyć troską muzykę liturgiczną w Kościele.
A żeby tak troszeczkę jeszcze ująć takiej tej formalnej działalności, to sam fakt, że kiedy się spotykamy raz do roku i wymieniamy ze sobą myśli, te nasze spotkania, które odbywają się we wrześniu każdego roku, mają oczywiście ten przebieg taki czysto formalny, kiedy jest wymiana myśli taka i naukowa, i również organizacyjna, ale mają też taki charakter takiego naszego spotykania się ze sobą. W sumie wielu z nas razem ze sobą studiowało i sam fakt, że wymieniamy jak tu w tej diecezji, jak w tamtej diecezji, jak w tej szkole organistowskiej, jak w innej, to jest naprawdę błogosławiony czas, kiedy w ten sposób możemy również się spotykać i dyskutować o muzyce kościelnej w Polsce, by ona była najpiękniejsza i by wybrzmiewała najpiękniej, jak to jest możliwe.
I czasami podczas takich, no nie czasami, zawsze też podczas tych spotkań posłuchać też tej najzdrowszej, najpiękniejszej muzyki liturgicznej, bo spotkania się odbywają co roku zawsze w innej diecezji, więc no mamy możliwość poznać i pewnych tradycji, zwyczajów i muzyki, którą na danym regionie w danym regionie Polski się uprawia czy pielęgnuje.
To jest takie naturalne, że to, co najlepsze oddajemy Panu Bogu, chcemy oddawać, stąd powstają piękne, powstawały i powstają przecież piękne kościoły. W ogóle ta sztuka jest niesamowicie piękna, wyrażająca tą miłość do Pana Boga i to piękno Pana Boga. No i tutaj muzyka, która w liturgii ma swoje szczególne miejsce, a rozpoczynamy teraz Wielki Tydzień, czyli już przed nami największe święta naszej wiary, czyli święte Triduum Paschalne. No i muzyka jest też szczególna.
Tak, to jest wyjątkowy czas w życiu Kościoła. Można powiedzieć, że cały rok czekamy na te najważniejsze dni w roku liturgiczne. Można powiedzieć, że jest to takie zupełne centrum, od którego wychodzimy i do którego niejako co roku wracamy. A z racji tego, że jest to największe przeżywanie takiego sedna naszej wiary, głębi wiary, najgłębszej tajemnicy, dlatego wyjątkowość tych dni domaga się też wyjątkowej muzyki, wyjątkowej liturgii. W wielu parafiach na całym świecie przecież te dni są wyjątkowo przygotowywane w liturgii. Pod względem duszpasterskim, pod względem przygotowania słowa, komentarzy, pod względem takiego zaangażowania wszystkich uczestników liturgii. A muzyka jest jedną z wielkich pomocy w tym, aby wszyscy mogli głęboko, dobrze przeżyć taką liturgię, a fundamentem wszystkiego jest Słowo Boże, które przecież współtworzy liturgię. Zawsze ze słowa, z tekstu rodzi się piękna muzyka, która zawsze jest owocem przeżywania głębi tekstu, a ostatecznie głębi przeżywanej tajemnicy.
Tu mnie jeszcze pociągnęła tę myśl, którą ojciec poruszył. Rzeczywiście nawet dokumenty Kościoła w taki dla mnie zawsze wzruszający i piękny sposób mówią o muzyce jako sztuce. I mówi się w nich, że wśród tych różnych rodzajów sztuki, które no, w kościele są obecne, prawda, bo mamy i malarstwo, i rzeźbę, i całą architekturę samych budynków kościelnych, muzyka zajmuje uprzywilejowane miejsce.
Dlaczego?
Właśnie. Dokumenty to pięknie tłumaczą, ponieważ ona jest integralną częścią każdej uroczystej liturgii. Czyli nie można powiedzieć, że muzyka jest istotą liturgii, bo tak nie jest, bo liturgia odbędzie się bez muzyki. Natomiast nie ma uroczystej liturgii bez muzyki. Ona niemalże stanowi razem, tę liturgię muzyka stanowi. Nie można powiedzieć, ja często tak trochę lekko się oburzam, jak mówi się często, że oprawę muzyczną danej celebracji przygotował tam jakiś chór. No, sugerowałby to, że właśnie muzyka jest czymś takim z boku, oprawia coś, co jest z boku. Tymczasem jest to zupełnie inaczej. Ona tworzy tę liturgię. Ja też często, jak mam możliwość gdzieś coś mówić o muzyce liturgicznej, to często mówię, że nie chodzi o to, aby na liturgii śpiewać, ale aby liturgię wyśpiewać, aby śpiewać liturgię. I to jest właśnie to. Ona jest tą integralną częścią, ona ją tworzy. Przede wszystkim jest służebnicą, jak to powiedział ksiądz Franciszek, jest służebnicą Słowa Bożego. Czyli jeszcze bardziej je uwypukla, jeszcze bardziej pozwala nam je przeżyć.
Mówimy o tym, że liturgia domaga się sztuki, ale właśnie o ile architekci przygotowują świątynię, projektują ją, o ile rzeźbiarze czy malarze ją upiększają, tworząc jakieś dzieło sztuki, o tyle my muzykę wkładamy w sam środek celebracji liturgicznej. I to jest jakaś wielka wartość muzyki, czy można powiedzieć ta rola pewnego przywileju muzyki, która jest wkładana w samo centrum celebracji misterium naszej wiary.
To są piękne myśli, które ksiądz Franciszek tutaj podjął, bo właśnie tak jak architektura, malarstwo, rzeźba to są dzieła skończone. Tak, muzyka to jest dzieło żywe, cały czas je tworzymy.
Nieuchwytne do końca.
No i to właśnie przemijające, nieuchwytne.
Przemijające, nieuchwytne, ale jednocześnie tak, że to jest cały czas, to jest tak jak creatio continua, cały czas to tworzymy, cały czas to się dzieje, cały czas to jest z nami. Raz lepiej, raz gorzej, raz się uda piękniej, raz troszkę gorzej, słabiej, ale to jest cały czas tworzone i to jeszcze tutaj dodając do tej myśli o Triduum Paschalnym, kiedy właśnie tym źródłem, szczytem, koroną tego naszego liturgicznego świętowania jest Triduum Paschalne i przeżywanie tych tajemnic wiary przez mękę i śmierć do zmartwychwstania. To właśnie wtedy, kiedy muzyka wypełnia tę przestrzeń i kiedy angażuje całą wspólnotę parafialną, to jest przepiękna chwała Boża.
Dlatego co robić, żeby to było tylko piękniejsze, tylko lepsze, bo tak tutaj ksiądz profesor wspomniał, że raz lepiej, raz gorzej to wychodzi, tak jak z człowiekiem, ale po to też jest ten program i po to też takie stowarzyszenie, jak Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, żeby to było coraz piękniejsze, coraz lepiej to wyśpiewana ta chwała Pana Boga. No i chodzi o to Triduum, jak to...
Generalnie całe zadanie Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych skupia się w pokazywaniu pewnego kierunku. W jakiejkolwiek dziedzinie życia, również życia Kościoła, trzeba pokazać pewien kierunek, do którego mamy dążyć. My wiemy, jaki jest kierunek, bo o tym mówią dokumenty Kościoła, jak powinna wyglądać muzyka, jak powinna się kształtować w parafiach. Natomiast pokazanie przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych pewnego kierunku, konkretnej realizacji, przygotowywanie konkretnego śpiewnika, przygotowywanie konkretnych zbiorów jest ogromną pomocą dla rzeszy muzyków, którzy są zaangażowani w różnych najmniejszych parafiach Kościoła, którzy otrzymują do ręki pewną pomoc, dzięki której mogą pięknie, tak jak potrafią najlepiej, tworzyć liturgię. I wydaje mi się, że właśnie nasze stowarzyszenie ma bardzo doniosłą rolę. Po pierwsze jest jakąś otacza parasolem, można powiedzieć, całą rzeczywistość muzyczną Kościoła w Polsce, więc jest moment silnego oddziaływania dla różnych ośrodków, które kształcą muzyków, przygotowują, dają formację muzykom kościelnym i to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to jest danie konkretnej pomocy i pokazanie właśnie kierunku. Pokazanie, że nam chodzi o muzykę, która jest, z której można skorzystać, ale którą można pięknie przygotować. Jeśli takie będzie nasze zadanie, to wtedy muzycy gdzieś w konkretnej parafii, którzy trudzą się, którzy przygotowują, organiści, dyrygenci otrzymują bardzo dobrą pomoc. Pokazanie kierunku i otrzymanie konkretnej pomocy do ręki.
Natomiast odpowiadając jeszcze tak troszkę na pytanie ojca, oczywiście muszą być instytucje i takie są już w naszym kościele, chociażby nasze stowarzyszenie, które te materiały, te pomoce musi przygotować. Natomiast no rzeczywiście stoi przed nami no niebagatelne zadanie. Przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego. Po pierwsze, że jest to rzeczywiście liturgia najuroczystsza z możliwych. Jest to serce całej liturgii, święto świąt, jak się czasami mówi. Po drugie, rozmiar tych celebracji liturgicznych też jest niebagatelny, więc śpiewów jest ogromnie dużo. No, ja znam zespoły, które kilka miesięcy się do tego przygotowują.
Czyli widać rangę tego święta, jak ważne to jest.
Tak, po pierwsze wszystko się dzieje szybko, jest to skumulowane w ciągu właśnie tych trzech celebracji, trzech dni. Są to długie, tak jak mówię, celebracje i jest tam bardzo dużo śpiewu. Śpiewu, który towarzyszy wszelkim obrzędom, czy wręcz mamy konkretne przepisy, które nam nakazują dane śpiewy wykonać. Jest tych też rodzaje tego śpiewu. Tych rodzajów śpiewu jest bardzo dużo, bo są ogromne połacie śpiewów celebransa. Ma też ogromną rolę do wykonania chór, ma ogromną rolę do wykonania lud, śpiewający też podczas tych celebracji. Mają ogromną rolę do wykonania kantorzy, psalterzyści, a więc sztab ludzi posługujących liturgią. I myślę, zawsze tym liturgiom towarzyszy mi jedna refleksja, że żeby to rzeczywiście wszystko się udało, to jest przede wszystkim potrzebne ogromne przygotowanie. Te liturgie nie wyjdą, jeśli nie będą, no już tak mówiąc, nie
tak
wyjdą, nie udadzą
mówimy,
się.
Tak.
To będzie czuć, po prostu lud to odbierze, że brakuje w tym pewnego przygotowania, pewnej rangi. One muszą być przygotowane, natomiast co nam pomoże w tym przygotowaniu? No przede wszystkim też pewna wiedza. No bez wiedzy to jakby nie ruszymy. Ta wiedza głównie też liturgiczna, czyli musimy znać ducha tych obrzędów, ducha tych celebracji. No i potem oczywiście też się zainteresować tym, o czym mówimy, już konkretami praktycznymi, co ewentualnie z repertuaru można na dany moment wykonać.
Proszę siostry, gdybyśmy mogli zostać jeszcze chwilkę przy tym temacie, bo wydaje się on być bardzo ważny, kwestia tego przygotowania, bo muzyk kościelny to musi być ta osoba, która ma warsztat muzyczny, fantastyczny warsztat muzyczny, bo chóru nie poprowadzi, nie przygotuje osoba, która nie ma do tego kompetencji, ale same te muzyczne kompetencje są niewystarczające, ponieważ właśnie potrzebne jest to, co powiedziała siostra, znajomość liturgii, a jeszcze szczególnie tej liturgii podczas Triduum Paschalnego, która jest bardzo rozbudowaną liturgią, tak jak siostra to pięknie tutaj ujęła, sztab ludzi musi tam pracować i żeby ten sztab ludzi zorganizować już, żeby każdy wiedział kto, co, w którym momencie ma do wykonania, to już jest także wielka umiejętność. I to jest jedna sprawa, którą chciałbym tu wyakcentować. A druga sprawa jest taka, że muzyk kościelny to jest ktoś, kto ma do wykonania ogromną mrówczą pracę. Bo to tak pięknie na końcu wygląda, to tak szybko wszystko poszło. Wykonali, powiedzmy sobie, w czasie mszy świętej, wyśpiewali, było pięknie, lud się cieszy, celebranci się cieszą i wszystkim się wszystko fajnie podobało. Ale żeby do tego etapu doprowadzić, ileż godzin prób, ileż godzin czasami i z pojedynczymi osobami, gdzieś to trzeba skorygować, tamto trzeba skorygować, wymaga to naprawdę ogromnego nakładu pracy, za co tym muzykom kościelnym, jeżeli tak wolno w tym miejscu, chciałbym serdecznie podziękować i z wielkim szacunkiem się zwrócić, bo to jest taka praca czasami trochę niedoceniona, niedoceniona nie ze złej woli, niedoceniona często z faktu, że nie wiemy, ile tego tak naprawdę tej pracy potrzeba, żeby wszystko działało w tym sztabie, że już pociągnę tę myśl w sposób właściwy i dobry.
To, co każdego muzyka gdzieś tam trapi, no, kilka miesięcy właśnie przed Triduum, to co w tym roku, jak ono będzie wyglądało, jaki repertuar będzie przyświecał, będzie towarzyszył, będzie tą integralną częścią liturgii.
Piękne w przeżywaniu Triduum Paschalnego jest to, że chociaż co roku przeżywamy je tak samo, co roku przeżywamy je głębiej. co roku przeżywamy je dojrzalej. I to jest ważna wartość. I muzyk, który ma za zadanie przygotować liturgię, powinien, czy ma okazję co roku wkładać w przygotowanie Triduum Paschalnego coś więcej. To znaczy głębsze rozumienie. Tutaj fundamentem wszystkiego jest przeżywanie tajemnicy. Jeśli wiemy, jaką przeżywamy w danym dniu Triduum tajemnicę, czy część tajemnicy naszej wiary, jeśli odczytujemy teksty, jeśli odczytujemy przesłanie Bożego Słowa, które nie tylko nam przypomina pewne wydarzenia historyczne, ustanowienie Eucharystii, śmierć Pana Jezusa czy Jego zmartwychwstanie, ale przecież Słowo Boże uobecnia samego Chrystusa w liturgii, to wtedy Słowo Boże ma wartość formacyjną. I jeśli muzyk kościelny wnika teraz w repertuar, to musi jakby wychodzić od tekstu. Pytać się, czego wymagają teksty liturgiczne, co można by było dopełnić odpowiednim śpiewem. I to jest to zasadnicze pytanie. Więc pytamy w liturgii nie to, co my chcemy zaprezentować, czy co przygotowywaliśmy, czy co mamy gdzieś w zanadrzu przygotowany zespołem, tylko pytanie, czego domaga się liturgia. To jest to pierwsze fundamentalne pytanie, z którym staje muzyk. Oczywiście nowe kompozycje, tak jak mówił ksiądz Grzegorz, zawsze powstają i będą powstawać. To jest jakaś droga nieograniczona w przyszłości. Natomiast trzeba wybierać to, co ma znamiona piękna, to, co jest zbudowane przede wszystkim na słowie i to, co pasuje do słowa i treści liturgicznych. Śpiew, szczególnie w Triduum Paschalnym, musi być dostosowany do treści liturgicznych, musi być dostosowany do Słowa Bożego, do tekstów antyfon, które przecież bazują na wielkiej, starożytnej nawet tradycji Kościoła. Także jest to wielka droga, wielkie zadanie, to co ojciec powiedział, ale też ogromne piękno i ogromna szansa, by wiernym dać możliwość głębokiego, duchowego, co roku nowego przeżycia Triduum Paschalnego.
To pytanie ojca, tak myślę, zmierzało w kierunku pewnego takiego troszeczkę konkretu. Ojciec nas tutaj prowadził. Natomiast ja bardzo dziękuję księdzu Franciszkowi za te słowa, bo one właśnie pokazują to, co jest takie najbardziej powiedziałbym programowe w myśleniu o muzyce w czasie Triduum Paschalnego. My mamy ludzi poprowadzić do modlitwy, do odkrycia tajemnicy wiary, do najważniejszej tajemnicy naszej wiary, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. A skoro tak, to nie może to być dzieło jakiegoś przypadku, że ja teraz otwieram jakikolwiek dowolny śpiewnik, a może to mi przypasuje, a może tamto i tak dalej.
Że to chór akurat umie.
To chór akurat umie, to będziemy to śpiewać, bo to ostatecznie może tutaj być i wszystko się zgadza. Właśnie nie. Ta motywacja, którą tutaj ksiądz Franciszek wymienił, ona powinna byłaby być naczelna. Właśnie poprowadzenie ludzi do rozpoznania tajemnicy naszej wiary, do najgłębszych tajemnic naszej wiary. I to są takie, że tak powiem, to nie jest taka odpowiedź wprost, ale pokazująca pewien program, który musimy mieć gdzieś, że tak powiem kolokwialnie, z tyłu głowy.
Natomiast ja z kolei w pytaniu ojca tutaj jeszcze taki podtekst dla mnie wybrzmiał, bo to jest właściwie sztampowe pytanie każdego muzyka kościelnego. Co śpiewać, prawda? Czy jaki repertuar? I to nie jest do końca tak, że to jest, jeśli chodzi o Triduum Paschalne, że my możemy sobie tę liturgię pod względem muzycznym kształtować według naszych jakichś tam gustów najbardziej pobożnych i najbardziej wydawałoby się zgodnych z liturgią. Te liturgie, tak jak ksiądz Franciszek powiedział, są to starożytne liturgie uświęcone tradycją. No zresztą jak każda liturgia ma ten swój kanon, ma ten swój rytm określony przez Kościół i często nam w wielu miejscach nie można niczego zmieniać. Te liturgie szczególnie mają te ryty jakoś tam obwarowane prawem czy właśnie tym rytem liturgicznym. I wbrew pozorom mamy bardzo dużo konkretnych wskazówek, jeśli chodzi o Triduum. Znaczy na pewno nie powiem wszystkich, ponieważ tak jak mówimy, są to liturgie długie, rozbudowane i tutaj byśmy musieli zrobić kilka programów na ten temat, albo przynajmniej na każdy dzień po jednym. Natomiast jeśli mogę nawet dać taką podpowiedź, pewnie muzycy kościelni to wiedzą, ale jest taki dosyć szczegółowy dokument, list okólny Kongregacji do spraw Kultu Bożego o przygotowaniu i obchodzie świąt paschalnych. z 1988 roku i tam są bardzo konkretne wskazówki, wręcz bardzo konkretnie wskazane śpiewy, które w pewnych miejscach tych liturgii muszą być wykonane. Chociażby tak zwane improperie w czasie adoracji Krzyża Świętego w Wielki Piątek, czyli inaczej po polsku, Ludu mój ludu, przeplatany śpiewem Święty Boże, Święty Mocny. Oczywiście jest to przetłumaczone na nasz narodowy język, ale jest to śpiew właściwy, wskazany w tym miejscu. W Wielki Czwartek z kolei na przygotowanie darów podczas procesji z darami musi być, wręcz jest to nawet w mszale wskazane, śpiew Gdzie miłość wzajemna i dobroć, dawne łacińskie Ubi Caritas et Amor. No, Wielka Sobota no, też ma swoje śpiewy na poświęcenie wody, na pokropienie też wody, vidi aquam, dawne łacińskie, czyli jakiś śpiew związany z liturgią chrzcielną, takie śpiewy też mamy. Więc naprawdę wiele momentów tych liturgii jest określonych ściśle, co w tym miejscu trzeba zaśpiewać. Oczywiście resztę czasu, wiadomo, na przykład taka adoracja krzyża jest bardzo długa, resztę należy wypełnić już śpiewami wedle uznania, ale też tematy tych śpiewów są wskazane bardzo jasno. Tak jak ksiądz Franciszek mówił, wiele podpowiadają nam antyfony. Na przykład, no jeśli tu można też takie coś wskazać. Często spotykam się z tym, że w Wielki Czwartek na wejście jest często używany śpiew jakiś typowo eucharystyczny, co wydaje mi się nie do końca słuszne, ponieważ akurat antyfona na wejście w Wielki Czwartek, rozpoczynająca wieczerze, mszę Wieczerzy Pańskiej, mówi nam bardzo jasno o krzyżu. Chlubimy się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. W nim jest życie i zmartwychwstanie nasze. Czyli ta antyfona ukierunkowuje nas na wejście już w misterium krzyża, w misterium paschalne Chrystusa. Więc też jest właśnie muzyk kościelny musi sobie zadać pytanie, w którym kierunku, z jakiej grupy śpiewu ja ten śpiew mam wybrać, prawda? Nie myśleć też tak sztampowo, ale to wymaga tego, o czym mówimy, ogromnego, głębokiego wejścia w głębie obrzędu, w głębie celebracji, w ducha liturgii przede wszystkim, bo muzyka ma służyć liturgii, nie sama dla siebie.
Kiedy siostra mówi o antyfonie, nam chodzi przecież w przeżywaniu chociażby mszy Wieczerzy Pańskiej Wielki Czwartek, chodzi nam nie tylko o przypomnienie pamiątki ustanowienia Eucharystii, bo jest to rzeczywiście dzień, kiedy przypominamy sobie moment ustanowienia Eucharystii. Ale dla nas nie jest tylko ważny moment przygotowania czy przypomnienia sobie o ustanowieniu Eucharystii, ale dla nas ważne jest odczytanie przesłania Eucharystii. Przesłanie Eucharystii jest istotne. A jeśli mamy na przykład w pierwszym czytaniu opis ustanowienia uczty paschalnej, która była wyjściem do życia wolnego, przecież z niewoli do wolności, ucztę, którą potem co roku sprawowano w całej tradycji Starego Testamentu, to przychodzi w drugim czytaniu z listu do Koryntian chociażby tekst świętego Pawła, opis ustanowienia Eucharystii, który jest potem przypomniany przecież w samej celebracji, w samym obrzędzie celebracji mszy Wieczerzy Pańskiej. I ten tekst świętego Pawła jest już przecież doświadczeniem życia Kościoła. Święty Paweł już przecież doświadczył życia Kościoła, wiedział, czym jest Eucharystia dla Kościoła. I nie wystarczy celebrować Eucharystię, ale trzeba przyjąć przesłanie Eucharystii. A przesłaniem Eucharystii jest miłość, która tak jak w przykładzie samego Jezusa prowadziła go do tego, że potrafił uczniom umyć nogi. Więc my się chlubimy krzyżem, to znaczy my, to co święty Paweł mówi, bo my chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest odpowiedź na antyfonę z listu do Galatów, gdzie święty Paweł mówi, że obym się nie chlubił niczym innym, jak tylko krzyżem mojego Pana Jezusa Chrystusa. A więc to uniżenie się Syna Bożego jest dla nas wzorem i dlatego ustanowienie Eucharystii powinno nas prowadzić do uniżenia, do pokory, do takiego czynnego świadectwa miłości. Eucharystia, która nie przeradza się w świadectwo miłości jest czymś bardzo krótkim, czymś, czego nie powinno być. Eucharystia zawsze powinna mieć świadectwo. I dlatego, jeśli na początku śpiewamy, tak jak siostra mówi, nie powinien być śpiew eucharystyczny, powinien być śpiew, który nam przypomina przesłanie Eucharystii. Chlubienie się krzyżem, uniżenie się w tym geście umycia nóg, które swój szczyt osiągnęło na krzyżu. Jeśli będziemy w taki sposób odczytywać teksty, które mamy, teksty Słowa Bożego, teksty liturgiczne, to wtedy właśnie będziemy wnikać, można powiedzieć, właściwy dobór śpiewu. Wtedy pomożemy innym po prostu doświadczyć, no można powiedzieć, przesłania tego dnia, tej liturgii i możemy komuś pomóc po prostu zrozumieć jakby osobiste przesłanie tego dnia i daru Eucharystii w jego osobistym życiu, w jego wyborach, w jego świadectwie życia.
Tu mówimy akurat, jesteśmy przy Wielkim Czwartku,
ale prawda, siostra? Ale każdy dzień, każda liturgia ma, można powiedzieć, ten sam model pracy, ten sam model wnikania w teksty trzeba zastosować, jeśli to jest poparte dobrym przygotowaniem.
A co w związku z ludem Bożym? Bo lud Boży też przecież uczestniczy w tej liturgii. Siostra na samym początku też wspomniała, że ma też przewidziane swoje śpiewy, swój wkład, taki, który no jest ważny, bardzo ważny, no też integralny. Związany z tą liturgią i jakie miejsce on ma w tym momencie w Eucharystii, nie tylko w ogóle w tych liturgiach Triduum Paschalnego. Od strony muzyki, od strony śpiewu.
Tak, wiadomo. Znów może wiele wątków poruszę, ale liturgia generalnie rzecz biorąc jest jednym wielkim dialogiem. Liturgia jako ze swojej definicji, jako to dzieło wspólne, tworzone na chwałę Bożą, zakłada dialog. Więc przede wszystkim lud ma uczestniczyć w tym dialogu. Natomiast chciałabym tu jeszcze zwrócić przy okazji ludu, zwrócić uwagę na jedną rzecz, że często właśnie jakby zadanie ludu jest troszeczkę może mylnie rozumiane, bo bardzo często z tych względów takich duszpasterskich wdarło się nam takie myślenie, że żeby właśnie lud w takim razie wykonywał wszystko, żeby brał udział, musi wykonywać wszystko. No nie jest to do końca tak, ponieważ ten dialog zakłada pewne funkcje, zadania, prawda? Inną funkcję i zadanie ma do wykonania w czasie liturgii celebrans. Inną funkcję mają kantorzy, psalterzyści, lektorzy, chór, schola i lud. Więc lud ma ma przede wszystkim ogromne zadanie w wykonywaniu ogromnej ilości aklamacji. My zdajemy sobie sprawę, ale te wszystkie wezwania, dialogi z celebransem, dialogi ze scholą, to wszystko musi wykonać lud. Bez ludu to się nie odbędzie, prawda? Ale oprócz tego oczywiście to nie może być tak, że też ten lud w czasie tych celebracji Triduum będzie jakoś zupełnie wyłączony na korzyść chóru, który chce się zaprezentować, czy scholi, która też chce w tych uroczystych celebracjach zaistnieć. Naprawdę można to bardzo pięknie wszystko połączyć, dopełnić i właśnie to jest piękno liturgii, że każdy ma z nas tam swoje miejsce, rolę, funkcję, zadanie, takie to swoje 5 minut. Prawda, w czasie tej liturgii, oczywiście zawsze w tym duchu służby. Bo to, że akurat ja teraz mam te 5 minut w tej liturgii, to ma służyć całemu zgromadzeniu. Czyli jakby w ogóle muzyka czy śpiew liturgiczny zupełnie eliminuje jakąś taki element, no nie wiem, gwiazdorstwa czy pokazania się, prawda? To wszystko musi być w tym duchu służby, co jest też naczelną ideą w ogóle liturgii, a zwłaszcza Eucharystii, prawda? Czyli no właśnie ta służba dla braci.
A tu w ojca pytaniu być może gdzieś jakoś tam pobrzmiewa to takie myślenie czasami, które nam, muzykom kościelnym, grozi, mianowicie, że my chcemy ciągle koncertować, bo jak już słyszymy muzyk, to myślimy, że będzie koncertował, bo artysta chce koncertować i właśnie muzyk kościelny znowu byłby złym muzykiem kościelnym, gdyby z liturgii stworzył okazję do koncertu, do prezentowania swojego artyzmu, do prezentowania swojego poziomu. Oczywiście muzyka liturgiczna, którą będzie wykonywał chór, ma być jak na najwyższym poziomie. To jest oczywista sprawa, ponieważ godna jest tego Eucharystia, żeby to, co tam wnosimy, to było najpiękniejsze, najlepsze. Natomiast nie jest Eucharystia okazją do msza święta, celebracja jakakolwiek liturgiczna okazją do koncertu. I bardzo dobrze, że ojciec tutaj upomina się i pyta, co wobec tego z ludem. Lud musi być zaangażowany.
Poza tym chcę tu jeszcze jedną rzecz też, która mi się niezmiernie podoba, też to wybrzmiewa w przeróżnych dokumentach, w nauczaniach papieży. My często tak bardzo płytko rozumiemy to uczestnictwo w liturgii, które głównie właśnie tutaj walczymy o ten lud i to jego uczestnictwo, żeby go nie eliminować, żeby go nie ograniczać. Natomiast też by trzeba było się zastanowić nad pojęciem, znaczeniem uczestnictwa. Prawda? No bo jeżeli ograniczymy je tylko do takiego zewnętrznego, wyrażającego się w postawach, w mówieniu, w odpowiadaniu, no to rzeczywiście możemy poczuć się jakoś tam zagrożeni, że ktoś nas tu, prawda, ogranicza, bo nie, tak, dyskryminuje, nie pozwala nam się wyrazić. Natomiast naprawdę liturgia jest czymś bardzo głębokim i czymś bardzo duchowym. Jest to rzeczywistość no, najbardziej duchowa z możliwych. I musimy tutaj wziąć pod uwagę właśnie to duchowe uczestnictwo. Czyli na przykład słuchać duchowo, słuchać angażując się w to, co ktoś wykonuje. Przecież prosty przykład. Duże partie liturgii ma do wykonania celebrans. Czy ja nie uczestniczę, jeśli słucham celebransa wykonującego prefację, śpiewającego prefację? Jak najbardziej. On w tym momencie przemawia do Boga w moim imieniu. Jako tego szarego uczestnika liturgii stojącego gdzieś. Zresztą w ogóle właśnie to jest błędne myślenie. Nie możemy się czuć takim szarym, gdzieś na boku uczestnikiem liturgii. To jest właśnie fenomen liturgii i fenomen Pana Boga, że i Paschy Chrystusa, przed którą teraz stoimy w tych dniach, którą będziemy celebrować, że On z nas, z każdego z nas uczynił swój lud, swoje ciało mistyczne, jak to mówi święty Paweł w swoich listach, czyli każdy z nas jest członkiem Chrystusa. Czy ten celebrans, który jest alter Chrystus, drugi Chrystus, rzeczywiście ma no, niebagatelne, niezastąpione, niepowtarzalne zadanie w liturgii. Czy ja zwykły, gdzieś tam szarak stojący w kościele, nie ma szaraków. Tu mi często też przychodzi taki przykład z Ewangelii, że Jezus, ten żyjący Jezus w czasie swojego nauczania, ileż takich przykładów mamy w Ewangelii, że on w tłumie zobaczył jednego człowieka. Zobaczył tę kobietę, która w tłumie gdzieś dotknęła się jego szaty i dokonało się w jej życiu zbawienie. I tak powinniśmy się czuć na liturgii. Każdy z nas ją tworzy. I każdy z nas uczestniczy we wszystkim. To całe zgromadzenie liturgia tworzy i celebruje wspólnie liturgię.
Właśnie, wydaje mi się, że to, znaczy nie wydaje mi się, po prostu jest takie jest ogólne zadanie, że Triduum Paschalne jest takim pięknym momentem, kiedy można wykorzystać duszpasterską, można powiedzieć, wszystkie wspólnoty, zaangażować wszystkie wspólnoty w liturgii. Jest miejsce i dla lektorów, jest miejsce dla psałterzystów, jest miejsce dla kantora, jest miejsce dla scholi liturgicznej, jest miejsce dla chóru. Właśnie jest miejsce dla pieśni, którą wierni lubią śpiewać w ramach liturgii, także poza liturgią, bo przecież Triduum Paschalne to nie tylko sama celebracja liturgii, ale to jest kwestia adoracji, to jest kwestia modlitw, które są bardzo zakorzenione w tradycji ludowej, czy liturgia ciemnej juczni, czy innych godzin liturgicznych. Także jest dla każdego miejsce, odpowiednio przygotowane Triduum, można powiedzieć, ono powinno angażować całe spektrum wspólnot, całe spektrum grup, które istnieją w parafii. Oczywiście i z tym się też wiąże ta kwestia repertuaru, to co już było powiedziane. Każdy zespół, czy schola, czy chór mogą przygotowywać, czy kantor, mogą przygotowywać śpiewy bardziej odpowiednie, można powiedzieć nawet trudniejsze, czy śpiewy, które są dostosowane, czy śpiewy, które są nawet przepisane śpiewami. A wierni mogą śpiewać pieśni, mogą wykonywać inne śpiewy. A więc ta polaryzacja pewnych zadań w Triduum Paschalnym, można powiedzieć, może być modelowa. To już zależy od pracy parafialnej, od zamysłu samych duszpasterzy, ale jest to szansa, której no, co roku nie powinniśmy zmarnować.
Bardzo dobrze nam się rozmawia, ale też mam świadomość, że może widzowie chcą zadać jakieś pytania, może jakaś krótka refleksja się zrodziła. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału. Numery telefonów już za moment ukażą się na Państwa ekranach. Było wspomniane właśnie i ten lud Boży, i te zespoły, ale jest i celebrans. Na przykład jest ten piękny śpiew, no, niesamowity, Exultet. Słyszę u nas w klasztorze już diakon 2 tygodnie ćwiczy dzień w dzień, bo chce to jak najlepiej zrobić. I właśnie mamy ten lud, który wtedy słucha tego śpiewu. Co to za śpiew jest? Dlaczego on jest taki długi? Bo ktoś może powiedzieć, że on jest taki długi, no i nie wiadomo, co na nim robić. Jak odpowiedzieć na takie pytania wtedy?
To znaczy tak, no rzeczywiście jest to śpiew też no, uświęcony tradycją, przypisany tej jednej właśnie celebracji w roku Wigilii Paschalnej. Często jest nazywany orędziem paschalnym, orędziem na cześć świecy, bo tam jest rzeczywiście pochwała świecy, którą wyprodukowała pracowita pszczoła z tego wosku właśnie pszczelego roju. Rzeczywiście. Jest to, że tak powiem, lekki problem długości tego śpiewu. Natomiast doczytałam się w dokumentach, właśnie w tym liście okólnym jest mowa, co mnie też szalenie zainteresowało. Kościół podpowiadał, bo rzeczywiście ta forma jest przejęta ze starożytności. Natomiast kiedy wchodziła soborowa reforma Soboru Watykańskiego II, Kościół podpowiadał, aby w konferencjach episkopatów narodowych, dostosowując ten śpiew do języka narodowego, zadbano o to, aby przerywać go krótkimi aklamacjami ludu. No niestety nie zostało to w naszym Kościele jakoś opracowane. I została taka forma egzultetu, jaka jest. Rzeczywiście ze względów takich no, psychologicznych jest go ciężko tak przeżyć w pełnej koncentracji.
Ale warto,
ponieważ no, jego tekst jest naprawdę przepiękny. On tam ma odpowiednie części. Jest ta część wstępna, potem jest właśnie pochwała tej świecy, światła, potem odniesienie już bezpośrednio do tej nocy paschalnej, którą przeżywamy i prośba do Boga, aby rzeczywiście zanurzył nas w tych misteriach, w tych tajemnicach i pozwolił nam zakosztować tych owoców, które przez chrzest w nas się też dokonują. Także nawet wiem, że pojawiały się takie postulaty we wcześniejszych latach. No nie zostały one jakoś podjęte i zrealizowane. Wiem, że tutaj w tych liturgiach...
Być może to jest zadanie dla Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.
Być może jedno z wielu zadań. Natomiast to, co tutaj...
Wiem, jeszcze dodam, że we Francji tak jest. W liturgii francuskiej tak zrobiono, że jest to właśnie przerywane aklamacjami ludu.
Natomiast na pewno to, co tutaj ojciec powiedział, że diakon ćwiczy, to pełny szacunek dla diakona.
Myślę,
i bardzo
że będzie
dobrze,
bardzo piękne.
I myślę, że będzie bardzo pięknie. I to jest pierwszy warunek tego wszystkiego, żeby to, co mamy do wykonania, do wyśpiewania, żeby było po prostu przygotowane i wyćwiczone. To jest, jeżeli wolno użyć takiego porównania, może nie do końca trawnego, każde porównanie kuleje, ale to jest taka przepiękna aria wielkanocna do wyśpiewania. No a jak słowo aria słyszymy, no wiadomo, że ona musi być wyćwiczona, musi być super przygotowana, żeby nie było jakichś tam większych, najlepiej żadnych, ale większych potknięć, żeby ten przekaz, który jest i w treści, ale i przecież w tej cudnej muzyce, w tej przepięknej muzyce, to bodaj Mozart mówił, że za prostą melodię prefacji oddałby wszystkie swoje kompozycje, o ile dobrze kojarzę
to
porównanie. Więc również i w tej pięknej melodii orędzia paschalnego zawarta jest także pewna siła i tradycja, ale i pewnego przekazu, pewnego piękna, które jest absolutnie nieprzemijalne.
A co wtedy, kiedy Pan Bóg jakoś nie dał talentu proboszczowi, czy tam celebransowi liturgii, no nie ma innych księży, nie ma diakona w parafii.
Kościół przewidział.
To nie tylko, że przewidział, ale pokazuje też jednocześnie, jak ważny jest ten śpiew.
Tak, żeby był to absolutnie zaśpiewana część liturgii, więc są takie możliwości, jako oczywiście... Najlepiej, żeby to zrobił celebrant albo diakon. To jest też taka funkcja szczególnie przypisana diakonowi. Natomiast jeśli nie ma, może to nawet wykonać osoba świecka, po prostu kantor. Natomiast ja bym tu... Jest już telefon.
Mamy tak? telefon, właśnie, i dlatego nie chciałbym, żeby ktoś czekał.
Dobrze.
Halo? Bardzo proszę.
Halo?
Tak, jesteśmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i witam państwa, którzy są z nami. Chciałam się podzielić taką historią. Ja śpiewałam w chórze 31 lat czy 32 na Placu Czekczyzy w Warszawie w Kościele Świętego Aleksandra. Śpiewałam właściwie, bo teraz mam 91 rok, śpiewałam prawie do 89 lat, to znaczy niedawno przestałam. I dla nas ten właśnie tydzień wielki tydzień, to było tak wielkie święto od początku, od środy. Takżeśmy w środę mieli próby generalne. Przygotowywaliśmy się do tego święta z całą pasją, tak jak tylko potrafiliśmy. Byliśmy chórem właściwie takim kameralnym, powiedziałabym. Kiedyś nawet był u nas wizytą prymas Glemp i powiedział, że jesteśmy wybitnie chórem liturgicznym. I dlatego właśnie u nas to tak się odbywało, że śpiewaliśmy na przykład w Wielki Czwartek, to wchodzili, śpiewaliśmy na początku pieśń kapłańską, pieśń kapłańską, później śpiewaliśmy, znaczy wpuszczaliśmy na kościół coś, a następnie jak już się zaczynała ta ważniejsza część mszy, śpiewaliśmy, a gdy oni wieczerzali, piękna pieśń, bo w tej pieśni następowało już pieśń pożegnalna z Chrystusa z uczniami. Potem śpiewaliśmy Wielki Piątek. Wielki Piątek był podniesieniem krzyża, był dla nas bardzo trudnym śpiewem, to znaczy to już, ale myśmy to dawali radę, dlatego że doskonale nam się śpiewała kapella. Bo w Wielki Czwartek, jak po śpieśni właśnie tej po chwale Wysokości Bogu, milkły organy, myśmy śpiewali dalej wszystko i po łacinie i tak. Śpiewaliśmy bardzo różne pieśni. Pieśni takie jak Kochanowskiego, Mozarta. W ogóle przepiękne rzeczy. Nawet pokusiliśmy się o śpiew do słów Mickiewicza, Pokłon Przeczystej Dziewicy. Śpiewaliśmy to. To był chór prowadzony na początku przez biskupa Niziołka, a później byli inni proboszcze, ale każdy bardzo się nami interesował, bardzo nas cenili. Poza tym chcę dotrwać do Wielkiej Soboty. W podniesieniu krzyża na ogół śpiewał kościół. Myśmy włączali się w bardzo krótkie pieśni łacińskie, a na kościół śpiewała jedna z chórzystek, rzucała pieśń i śpiewaliśmy. Potem następowała Paska.
Pani Krystyno, tak? Rozumiem, że pani będzie nam tutaj cały triduum opowiadać i repertuar. To jest bardzo piękne, ale dziękujemy za pewne rzeczy, na które pani zwróciła uwagę, bo to naprawdę piękne rzeczy. To już ksiądz profesor.
Właśnie bardzo dziękuję za ten telefon. To troszkę sam, że tak powiem, przeżywałem ten telefon, kiedy słyszę to wzruszenie w głosie tej pani i pokazuje, jaki ważny temat dzisiaj poruszamy, proszę ojca, że gdzieś ta potrzeba mówienia o tej liturgii i związku tej muzyki, tym ścisłym związku muzyki z liturgią właśnie w Triduum Paschalnym, ale przecież nie tylko w Triduum Paschalnym, w ogóle we wszystkich tych celebracjach, kiedy codziennie stajemy do ołtarza, my jako kapłani i lud wierny razem z nami do celebrowania mszy świętej, jak ważną rolę pełni w tym wszystkim muzyka, jak istotną częścią tej liturgii jest. Bardzo, bardzo pani dziękuję za ten telefon, ponieważ i dziękuję też tak za tą piękną posługę.
Tam wybrzmi...
Tak. A poza tym wybrzmiała tam jeszcze jedna, myślę, też ważna rzecz i nie chciałbym, żeby ona nam umknęła. Pani powiedziała, że bodaj prymas Glemp nazwał ten chór, że śpiewa zdecydowanie muzykę liturgiczną. To nie znaczy, że to jest jakiś gorszy rodzaj muzyki. To jest przecież przepiękna twórczość, przepiękna tradycja, wielowiekowa tradycja kultury muzycznej, religijnej kultury, którą Kościół wniósł do dziejów tego świata.
Tu jeszcze a propos tego, co ksiądz Grzegorz mówi. Ostatnio słyszałam, już nie kojarzę, kto takie badania przeprowadził, ale zostały przeprowadzone badania a propos takiego poczucia przynależności parafian do własnej parafii. Okazuje się, tam były tak, jak ludzie wybierają kościół, do którego chcą się udać na liturgię, jakimi kryteriami się kierują. Więc pierwsze kryterium dla ludzi najważniejsze to jest homilia. Szukają dobrych homilii. Druga jest liturgia, poziom sprawowanej liturgii. Trzecia, czy jest ciepło w kościele, zwłaszcza zimą. I czwarta, dopiero ta przynależność parafialna. Czyli te też już badania pokazują, że jednak ten poziom liturgii, ten ostateczny kształt jest bardzo ważny dla osób. Ludzie po prostu tego szukają. Natomiast ja bym jeszcze chciała, żeby to nam też jednak nie umknęło. W nawiązaniu tego egzultetu i tego, co ksiądz Grzegorz powiedział, jest to niezmiernie ważna rzecz. Bo ostatecznie rzeczywiście, no już a propos tego egzaltetu, rzeczywiście jest to śpiew długi, solowy i rzeczywiście może się wydać nużący. Natomiast kiedy tak na pewno nie będzie? Jeśli śpiewak zaśpiewa to tak, że wszyscy będą słuchać w cudzysłowie z otwartą buzią, a może bardziej z otwartym sercem i duchem. I rzeczywiście jest to ogromnie ważne. To w ogóle wychodzi w całej liturgii tych, którzy ją ostatecznie, praktycznie wykonują. Bo to, co my jako śpiewacy, czy grupowi, czy indywidualni solowi mamy do przekazania z naszego ducha, niesamowicie oddziaływuje na słuchaczy i odbiorców tej liturgii i uczestników. I tu no, ja bym mogła podawać tysiące przykładów i rzeczywiście to jest ogromna rola właśnie tego przygotowania ostatecznego wykonania, właściwie wręcz przeżycia tego przez samego śpiewaka. Bo ja też uczestniczyłam w takich, że rzeczywiście po 2-3 minutach już, no to jest niemożliwe, żeby człowiek no, nie odbiegł gdzieś myślami, a czasami rzeczywiście ten egzultat był z takim przekonaniem wewnętrznym wykonany, no i oczywiście jeszcze na pięknym poziomie muzycznym, że naprawdę uczestnictwo w nim do końca nie było problemem.
Ważne jest to, co też w tej rozmowie telefonicznej wyniknęło, że są rzeczywiście kościoły czy parafie, w których istnieją chóry, które mają swoją tradycję, co roku śpiewają, ubogacają swój repertuar. Są takie parafie, gdzie jest i chór jeden, czy nawet drugi, jest i schola, więc potrafią się nawet dzielić. A można powiedzieć, jest też, myślę, jakieś tam spektrum parafii, gdzie nie ma chóru, nie ma scholi. I wtedy można powiedzieć, czy tam liturgia ma być uboższa. Wydaje mi się, że nawet jeśli wtedy nie ma jakiegoś zespołu, to myślę, że nie jest chyba jakimś wielkim problemem zebrać parę osób, z którymi można przygotować, przećwiczyć. Nawet jeśli to będzie zespół okazjonalny do przeżycia Triduum Paschalnego, nawet jeśli nie istnieje chór, który śpiewa, nie wiem, przy różnych innych okazjach, niech będą 3, 5, kilka osób, jakiś zespół kameralny, który w jakiś sposób wykona nawet w liturgii jeden, drugi śpiew, który będzie ubogaceniem, który będzie pokazaniem, że są to dni wyjątkowe. Dlatego wydaje mi się, że trzeba cenić oczywiście takie chóry, które mają swoją bogatą tradycję, z którą się ktoś identyfikuje. Natomiast ważne jest, żeby nie zaniedbać takiej sprawy budzenia czy tworzenia właśnie takich zespołów. A myślę, że organizacja Triduum czy przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego jest do tego bardzo dobrą okazją, żeby może, nie wiem, dać początek pewnemu chórowi.
Chociażby może zacząć od psalmów.
Oczywiście,
sobotni,
oczywiście.
Tak. Liturgii paschalnej.
Chociażby tak. To jest dzieło do wykonania.
Ulubiony temat siostry.
No w tym sensie ulubiony, że no jest to ogromne pole do popisu, oczywiście nie w tym znaczeniu koncertowania, natomiast właśnie przekazania no, Słowa Bożego, proklamacji Słowa Bożego w ten muzyczny sposób, językiem muzyki liturgicznej. Pamiętam, kiedyś mnie uderzyły na takich wykładach słowa jednego z naszych biskupów, już nie będę mówiła imiennie, no, poruszyło mnie, że biskup takie coś czuje. No jest to biskup liturgista, więc może dlatego też, ale właśnie powiedział takie bardzo piękne zdanie, że w jego odczuciu psalm responsoryjny jest taką przestrzenią chyba najmniej zadbaną w tym naszym repertuarze muzycznym. W jakim sensie? Że no, w naszej tu polskiej rzeczywistości no niestety psalmy responsoryjne są dosyć schematyczne, prawda? Mamy schematyczny refren o tej samej liczbie sylab, zwrotki też podzielone. Jakby mamy też oczywiście stworzone schematyczne melodie, wybór mamy, jedni mają większy zasób wyboru, drudzy może z niewiedzy mają mniejszy, no różnie to bywa. W każdym razie no jakby narzucamy te melodie do tekstu, tymczasem powinno być odwrotnie. To tekst powinien determinować jego wyraz muzyczny. I tutaj to nie jest tak do końca, że brakuje nam, bo oczywiście też są, trzeba poszperać i już naprawdę sporo się takich rzeczy ukazało w różnych śpiewnikach, w różnych opracowaniach, gdzie wręcz dany psalm, konkretny psalm jest opracowany w ten sposób, że każda jego zwrotka ma inną melodię. Do tekstu. I to jest właśnie popis dla kantora, psałterzysty.
Mamy już telefon, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Jesteśmy już na antenie. Jest pani?
Jestem dobrze słyszana?
Tak, bardzo dobrze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja nie jestem muzykiem, ale dlatego może moje pytanie wydać się bardzo naiwne. Ale chciałam zapytać nieszanownych gości, czy w całej muzyce związanej z Triduum Paschalnym znajduje się jakieś miejsce dla chorału gregoriańskiego? To jest pierwsze pytanie. A drugie, jeśli wolno mi zadać w ogóle pytanie na temat muzyki liturgicznej, to chciałam zapytać o zdanie szanownych gości na temat takich śpiewów w czasie wykonywanych, w czasie liturgii niedzielnej, takich piosenek przez takie zespoliki, takie brzdąkające na gitarze. Przyznam, że to czasem jest na bardzo żenującym poziomie.
Pani Anno, bardzo dziękujemy za te pytania. Pozdrawiamy serdecznie. Padły te dwa o chorał, jego
pewnie
miejsce.
Się posprzeczamy, kto ma mu.
Ciszek dawno nie mówił.
To znaczy, można powiedzieć, że dla chorału gregoriańskiego zawsze jest miejsce w kościele. To jest w ogóle pierwszy śpiew kościoła. Dzisiaj może rzeczywiście mało jest takich wspólnot, czy miejsc, czy kościołów, gdzie możemy ten chorał usłyszeć, wykonywany tym bardziej w Triduum Paschalnym. Bo takich zespołów wykonujących chorał gregoriański w sumie jest niewiele. Jest ich sporo, coraz więcej. Okazuje się, że jest to jakaś taka rzecz, która dzisiaj jest bardzo, bardzo żywa, budzi i fascynuje wielu młodych ludzi. I są kościoły, czy wspólnoty, gdzie jest wykonywany chorał gregoriański. Nawet w takich wymiarach, choćby tylko w modlitwie powszechnej, choćby tylko litanie do wszystkich świętych w momencie poświęcenia wody, w Wigilię Paschalną, czy różne inne elementy, czy w czasie procesji do ciemnicy, na zakończenie liturgii mszy, wieczerzy pańskiej, kiedy śpiewamy Tantum Ergo i Pange Lingua, i hymny. A więc to jest. Oczywiście, gdybyśmy mieli może więcej zespołów, może by tego chorału byłoby więcej. Ale też wiele śpiewów, które dzisiaj mamy w języku polskim, wyrastają z tradycji chorałowej. Są tylko tłumaczeniem, są jakby odzwierciedleniem tego samego śpiewu. Zresztą sam egzultat, przecież sama melodia ma przecież źródło gregoriańskie. Więc to jest. Wydaje mi się, że jest sporo takich miejsc, coraz więcej, gdzie ten chorał jest wykonywany. Myślę, że może w każdym mieście trzeba by poszukać jakiegoś takiego ośrodka czy kościoła, gdzie tego chorału jest więcej. Jest to jakaś rzecz docelowa, do której powinniśmy też dążyć, bo chorał ma swoje piękno, jego zespolenie z tekstem. Natomiast jest to szerokie pole do popisu dla przyszłości.
A co z tymi pioseneczkami, czy z zespolikami?
Może ksiądz Grzegorz,
cytuje panią Annę.
Też dużo pisał na ten temat.
To znaczy, oczywiście poziom muzyki, jeżeli chodzi o kwestię repertuaru, mamy do wyboru polskie śpiewniki liturgiczne. Na nowo ukazał się śpiewnik księdza Siedleckiego. Mamy śpiewnik liturgiczny u nas na Śląsku, Droga do nieba i Skarbiec pieśni kościelnych. Inne szacowne polskie śpiewniki. Więc jeżeli chodzi o repertuar, oczywiście pierwszy śpiew liturgii rzymskiej Kościoła katolickiego, czyli chorał gregoriański. Więc najpierw musielibyśmy sięgnąć do tych podstawowych zbiorów naszego repertuaru liturgicznego. On jest zebrany, opracowany. Po drugie, instrumenty. Pierwszym instrumentem są w kościele oczywiście organy piszczałkowe. Kościół, wydaje się, dzisiaj idzie raczej w kierunku następującym, że nie tyle mówimy, na jakim instrumencie grać czy nie grać, bardziej słuszne byłoby zadanie pytanie, jak na tym instrumencie gramy. Czy ten sposób wykonawczy gry na instrumencie odpowiada najpierw liturgii, duchowi liturgii i temu wszystkiemu, co liturgia ze sobą niesie. No a na koniec mamy te nasze rozkrzyczane, jak tutaj pani powiedziała, zespoliki dziecięce i tak dalej. Jest to taka pewnie duszpasterska czasami próba przyprowadzenia dzieci do bliskości ołtarza. Czy udana? Raczej chyba nie do końca, wydaje się. Jednak liturgia jest, pamiętajmy, w pierwszym rzędzie modlitwą, a w modlitwie chyba raczej nie ma miejsca na żaden krzyk, na żadną jakąś taką niewłaściwą spontaniczność, na jakieś takie
wyśpiew, show. Takie,
takie show, tak. O właśnie, bardzo dobre słowo, dziękuję. Nie odpowiada duchowi liturgii. Tak bym najkrócej na to odpowiadał. To na ten problem pewnie trzeba by było bardzo dużo mówić. Tak jak mówię, trzeba jakoś poszukiwać dróg, aby naszych najmłodszych przyprowadzić do bliskości, do ołtarza, żeby im się to wszystko, jeżeli wolno takiego słowa użyć, podobało, złe słowo, ale żeby jakoś gdzieś rozumieli tego ducha muzycznego. Natomiast nigdy nie wolno stracić sprzed oczu tego, że msza święta, liturgia to jest coś najświętszego, co mamy. To jest najświętsza modlitwa, jaką mamy tutaj na ziemi i ona w żaden sposób nie może ulec jakiejkolwiek desakralizacji.
Już mamy kolejną osobę. Halo. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i księży i siostrę zakonu. Bardzo mi się podoba, jak piękne pieśni są w kościele śpiewane. Nie jestem żadnym muzykiem, mówię, ale lubię sobie pośpiewać. W szkole kiedyś za młodych lat śpiewałam w chórze, a potem już tak nie. Ale będąc w sanatorium w Ciechocinku 3 lata temu, kiedy ta zima taka wybuchła w marcu i zapowiedziane było w kościele właśnie pierwsza niedziela, którą tam byłam w kościele, jak tam wyjechałam.
Mhm. Ale przejdźmy do tego właśnie, co było.
Zapowiedziany był chór młodych dziewcząt z liceum. Koncert pieśni wielkanocnych, wielkopostnych, przepraszam. I lubię właśnie, bardzo lubię te pieśni wielkopostne. I bardzo ładnie śpiewali. Bardzo byłam zadowolona, że uczestniczyłam. Było dużo bardzo ludzi na tym koncercie. Prowadził pan profesor, nie powiem nazwiska, bo nie pamiętam, z długimi włosami. Taki szczuplutki, nieduży człowiek. Ale bardzo ładnie te dziewczyny śpiewały. Tylko nieelegancko zachował się trochę ksiądz proboszcz chyba. Bo kiedy oni śpiewali pół godziny przed mszą i pół godziny po mszy. I kiedy msza się zaczęła, to było się, ogrzewanie włączone. A przed właśnie mszą te pół godziny i zaraz po mszy było zgaszone.
Wie pani,
no, ja ciężko
pani Bogu miło, no, my to odbieramy może tak, siedząc, a na przykład ogrzewanie mogło przeszkadzać w ogóle całemu koncertowi, bo jest to jakiś pewnie huk, jakiś wiatr. Tak. Także może popatrzmy jakimś innym okiem i nie chciałbym, żeby na antenie telewizji było, nie wiem, jakaś taka polemika i jakieś sprawy, nie wiem, bardziej osobiste takie wynoszone, ale dziękujemy, bo to jest taki głos, można, który...
Tak, to jest mimo wszystko też w tym sensie ważny głos, że on też pokazuje, że pani powiedziała tutaj o dziewczętach śpiewających w chórze. I to jest jakby taka dobra kontynuacja tej naszej poprzedniej myśli, prawda, że można i młodzież przygotować do pięknego śpiewu. Pani się zachwycała tym śpiewem chóralnym chóru żeńskiego, tego dziewczęcego chóru. I to właśnie jest może takie dobre dopełnienie tej naszej poprzedniej myśli, że kiedy się te młodzież, dzieci prowadzi do pięknego śpiewu, no to mogą powstawać piękne chóry, piękne schole. Czasami gdzieś trzeba jakoś może zaakceptować taką trochę dziecięcą wrażliwość, nie najlepszą, nie do końca odpowiadającą liturgii. Natomiast kiedy się to pięknie prowadzi, pięknie przygotowuje, to owoce są z tego fantastyczne. Jestem przekonany o tym.
A wbrew pozorom dzieci, zwłaszcza dzieci, mają ogromne wyczucie sakrum. My czasami może do nich podchodzimy naszymi kategoriami, a to dziecko, prawda, czyli niewiele rozumie. Natomiast, no znowu by tu można sypać przykładami właśnie, jak dzieci rozumieją sakrum, rozumieją sprawy Boże czasami dużo bardziej niż my. Ja pamiętam, ogromne wrażenie zrobiło na mnie udział w liturgii Wielkiego Piątku 3 lata temu, bo normalnie jestem w Warszawie, ale wtedy byłam w Lublinie i poszłam do jednej z dużych takich miejskich parafii w Lublinie. Byłam pod wrażeniem. Liturgia trwała bardzo długo, ponieważ był jeden krzyż do adoracji. To często jest jednak zaniedbywane właśnie w tych dużych kościołach. Dzieci całą tę liturgię spędziły na schodkach. Kilka schodków tam było w prezbiterium. Dzieci przyszły na liturgię i przesiedziały na schodkach. Ani pisnęły, ani się nie ruszały, ani, czyli jakby klimat tej celebracji po prostu dzieci wprowadza w takie sakrum, że to nie jest tak, że się będą nudzić, że się będą kręcić i że nie będą nic z tego rozumieć.
To jest jedna prawda, a druga prawda jest też oczywiście taka, że kiedy się je przygotowuje, pięknie prowadzi, kształci w tym wszystkim, to myślę, że tak jak siostra powiedziała, dzieci mają ogromne wyczucie sakrum i wtedy na pewno będą chciały uczestniczyć w tym bardziej głębiej, dogłębnie, niż powiedzmy sobie pozostając na takim powierzchownym rozumieniu tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje i jak trzeba śpiewać. Albo
tutaj może też warto wrócić do tej poprzedniej myśli, którą pani podjęła, kwestia tych piosenek. Czasami się wydaje, że pieśni, które my śpiewamy tradycyjnie, pieśni Kościoła są nie dla dzieci, że one są trudne pod względem tekstu, melodii, być może nawet takie śpiewy, które są wykonywane w czasie triduum paschalnego. Tymczasem jest to nieprawda. Jeśli przygotuje się dzieci, to one tak samo potrafią te pieśni tak zwane poważne, pieśni dostojne, kościelne tak samo zaśpiewać. Jest to czasami pewien błąd i jest to taka pułapka duszpasterska, że my, kiedy dziecko ileś lat tylko, nie wiem, 5 lat jest powiedzmy takim dzieckiem, które lubi śpiewać piosenki, nawet lubi, nie wiem, głośniej śpiewać, nawet my mówimy w cudzysłowie krzyczy. Ale pytanie jest, co ono będzie śpiewało potem. Czy ono, kiedy przyjdzie za ileś lat do kościoła, czy taki ktoś, taka osoba będzie potrafiła się włączyć w śpiew, którego nikt go nigdy nie uczy. Właśnie to, co też powiedziała wcześniej pani we wcześniejszej rozmowie, że ona śpiewała w szkole już, że w szkole uczono pieśni. Więc to jest kwestia pewnej myśli właśnie dalej. My nie możemy myśleć krótko to, co będzie dzisiaj. Musimy myśleć, co będzie za 10 lat, co będzie za 20 lat. To jest jakaś taka myśl, którą powinniśmy zawsze nosić, również duszpasterze, pod względem takim duszpasterstwem.
To jest też tutaj taki bardzo poważny problem tego, że niestety w naszej szkole zaprzestano śpiewać. W samej Unii Europejskiej jesteśmy na samym końcu, na szarym końcu, jeżeli chodzi o ilość godzin muzyki w szkole podstawowej. Warto to głośno powiedzieć. To są, już pomijam fakt, że jest to muzyka, wychowanie muzyczne. Myśmy w naszej szkole podstawowej mieli przedmiot, który nazywał się śpiew. My śpiewaliśmy, pani, pamiętam moją szkołę podstawową, pani brała na kolana akordeon, grała na akordeonie i śpiewaliśmy przez 45 minut.
Niesamowite.
Natomiast teraz już niekoniecznie jest to śpiew, to po pierwsze, a po drugie tych godzin jest tak malutko, że te dzieci nasze niestety są nierozśpiewane i to jest również i ogromna troska nas, jeżeli chodzi o muzykę kościelną, bo to się przekłada na muzykę.
Czyli to tylko jest jeszcze tym bardziej jakiś taki doping do tego, aby lepiej się kształcić, żeby też to kształcenie muzyczno-kościelne w Polsce było jak na najwyższym poziomie, żeby te nasze piękne celebracje liturgiczne, żeby temu wszystkiemu... Może złe słowo towarzyszyła muzyka najpiękniejsza, ale jakoś to trzeba wyrazić, żeby też ta muzyka była jak najpiękniejsza, porywająca serce do Pana Boga. No i wiele, wiele jeszcze innych spraw, które na pewno jeszcze zaczepimy w następnym punkcie naszej rozmowy, czyli o 21:30 w Radiu Maria, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Wiele kwestii tam jeszcze dziś, teraz nie poruszyliśmy, czyli na przykład organy milkną, tutaj grają. Zapraszam Państwa o 21:30 do Radia Maria. Tymczasem bardzo dziękuję naszym szanownym gościom. I dziękuję bardzo Państwu. Serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.